Z Ubeto ci mogę powiedzieć taką historię. W 82 roku w jesieni dostałem liścik taki od mojego byłego reżysera, który się nazywał Aleksander Berlin. On wyjechał w czasie urlopu do Niemiec w 81 roku. Wyjechał pod koniec 81 roku do Niemiec i tam go zastał stan wojenny i on już nie wrócił do Polski. I w 82 roku Niemcy, dla celów propagandowych oczywiście, dali pieniądze na to, żeby założyć polską scenę teatralną złożoną z uciekinierów takich z Polski. To się nazywało Teatr Scena Polska. I on miał być tym szefem. I on do mnie napisał taki list, żebym był jego doradcą. Sceny złożonej z polskich uciekinierów. Musiałem mieć zgodę ministerstwa na coś takiego. Rozmawiam z dyrektorem Departamentu Współpracy Kulturalnej z granicą. Mówię, panie dyrektorze, dostałem list z Hamburga. A on mówi do mnie w ten sposób. Oj, nie, nie, nie może pan dostać zgody. Oni już wiedzieli. Skąd? Nie wiem. Nie może pan dostać zgody. I tak prawie szeptem mi powiedział, proszę pana, ale pan może dojeździć do Niemiec po to, żeby oglądać teatry niemieckie, żeby poznawać po prostu kulturę niemiecką. A co pan będzie robił poza tym, to my nie wiemy. My nie wiemy, pan nie musi nam tego mówić. I rozmowy na temat tej współpracy pana z tą sceną Teatr Scena Polska nigdy nie było. Dobra, i tak jeździłem i zostałem doradcą sceny polskiej w Hamburgu. Jak tam kiedyś byłem, dostałem telefon raptem z Monachium od mojego aktora, który uciekł z kolei w 78 roku z Polski do Austrii. Tam zgłosił się do obozu azylanckiego w Wiedniu i chciał koniecznie wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Ale z Austrii nie można było wyjechać i mu zaproponowali, żeby on teraz napisał taką prośbę do obozu azylanckiego w Monachium, bo stamtąd będzie mógł do Stanów się dostać Zjednoczonych. I on się przeniósł, jak jeszcze był w Austrii, w tym obozie azylanckim, napisał do mnie list, dlaczego uciekł z Polski. Ja go wywiesiłem w gablocie, bo ja zawsze wieszałem w gablocie wszystkie pisma, jakie dostawałem, na które odpisywałem i moje pisma. Dostałem od niego list, w którym on tam mówił, że on ma dosyć tego komunizmu, tego siątego, tego owego i tak dalej. I potem dostałem od niego list z Monachium też. Ja mu odpisałem. I raptem dostałem od niego wiadomość, list, że został on lektorem i speakerem Radia Wolna Europa. Był konkurs i on go wygrał, ten konkurs. Proszę Ciebie, zgłosił się do tego konkursu i wygrał. I mówię, w tej sytuacji ja nie mam zamiaru wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, zostaję w wolnej Europie, będę mieszkał w Monachium. Dostałem tu piękne mieszkanie, mi obiecali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jak byłem już tym doradcą właśnie, to dostałem telefon do Hamburga od niego, żeby do niego wpadł do Monachium, żebyśmy się zobaczyli. Pojechałem do Monachium pociągiem, dojechałem, wychodzę z dworca, ktoś stoi przy samochodzie i macha do mnie ręką, jakiś człowiek. Podchodzę, przedstawił się, że jest pracownikiem Radia Wolna Europa, że pan Elsner go prosił, bo nie mógł wyjechać z domu, bo to ma jakiś tam, porządkuje, coś tam robi, nie wiem. I ja pana zawiozę do niego. Niech pan nie siada koło mnie ani styku, niech się pan położy z tym. Po co mają pana oglądać? Bo my jesteśmy ciągle fotografowani. Przyjechałem do niego wieczorem, zrobił właśnie taki bankiecik w tym domu. O, tam poznałem Jacka Kaczmarskiego wtedy, który był w Wolnej Europie. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy i oni mnie poprosili o jedno. Proszę pana, niech pan nie wchodzi tylko do Radia Wolna Europa. Bo tam dookoła stoją ludzie z kamerami, z aparatami fotograficznymi. I każdy, kto wchodzi i wychodzi z Radia Wolna Europa, jest rejestrowany. Jak pan by powrócił do Polski, to od razu miałby pan aferę, że pan był w Radio Wolna Europa, proszę pana. Dobra, ale ja poszedłem. Poznałem wtedy Jeziorańskiego, bo on był szefem w wolnej Europie. Pogadaliśmy, porozmawialiśmy. Następnego dnia też poszedłem do Radia Wolna Europa. Jak wróciłem do Polski, rzeczywiście już, najpierw do Hamburga, a potem do Polski. I byłem w Ministerstwie Kultury, coś załatwiałem. Nie pamiętam co, ale ten dyrektor Departamentu Teatru mówi do mnie na końcu tej rozmowy, ale niech pan, panie dyrektorze, zajrzy do pokoju numer 7, tam siedzi nasz opiekun, uśmiechnął się tak. Nasz opiekun siedzi, chciałby z panem koniecznie porozmawiać. Też widziałem, jaki to może być opiekun, proszę ciebie, w czasie stanu wojennego zwłaszcza. Poszedłem, tamten się przedstawił, że jest oficerem służby bezpieczeństwa. Poprosił mnie, żebym ja usiadł i wygłosił dłuższe przemówienie na temat Radia Wolna Europa, z którego wynikało, że to jest gorszy wróg dla Polski od imperialistycznych Stanów Zjednoczonych, ta Wolna Europa. Że bez przerwy nas opluwa i bez przerwy działa przeciwko nam. Jak pan mógł wchodzić do Radia Wolna Europa, on mówi do mnie. Jak pan mógł wchodzić? Ja mówię, proszę pana, ja poza tym, że jestem dyrektorem teatru, to jestem dziennikarzem. I mnie interesuje każde środowisko. Gdybym ja jutro mógł wejść do CIA, to też bym wszedł. Ale pana powinno co innego interesować. Nie, że ja wchodzę, tylko co ja tam robię. Ma pan jakieś dowody na to, co ja tam robię? Oj, wie pan co? Porozmawiamy za tydzień, bo ja się bardzo śpieszę, mam tam coś jeszcze do załatwienia. Skończyliśmy rozmowę. Nikt od tamtej pory mnie nie pytał, ja wchodziłem i wychodziłem z Radia Wolna Europa. I do dziś, widzi pan, widzisz, Mirek, ja, to jest dla mnie taka zagadka. Co oni, jak? Ja wystąpiłem i ja zacząłem szukać swojej teczki, bo jakąś teczkę ja musiałem mieć. Nie o współpracy, ale jakieś opinie, nie opinie. No bo jak miałem takie kontakty zagraniczne, jak ja byłem tym doradcą tej sceny, jak ja byłem...
Z dyrektorskiego stanowiska.
No, i w Wolnej Europie i tak dalej, to oni coś pisywali. I do dzisiaj, teraz nawet, miałem niedawno rozmowę z tym panem profesorem Kieresem, bo jest taka filia na ulicy Świętego Marka w Krakowie, tego Instytutu Pamięci Narodowej. Miałem z nim taką rozmowę, jak mu to wszystko opowiedziałem, te moje przygody, to Wolną Europę, tamto owo, to mówi, proszę pana, my będziemy szukali pana teczki. Ale prawdopodobnie tej teczki nie ma, bo oni musieli głupoty wpisywać i musieli, jak zniszczyli, jak już wiedzieli, że nie będą działać, to musieli zniszczyć, bo by się wstydzili taki teczki. No, nie wiem. A mnie ta teczka ciekawi po prostu, co oni pisali. No bo taki facet, jeżeli on wiedział, że ja byłem w Wolnej Europie i on ze mną rozmawiał, to znaczy, że on miał dostać, on chyba dostał rozkaz, żeby mnie jakiś przepytać. To co on napisał, że ja mu powiedziałem, żeby się odpieprzył ode mnie, mniej więcej w tym stylu? Na pewno nie. To co on wpisał? No nie ma teczki. Nie ma teczki. I zabrano go do Zamościa i po tygodniu dostaliśmy wiadomo, że już nie żyje.
Ojciec?
Ojciec, tak. A potem matkę mi zabito, proszę ciebie, w tym frampolu, jak ci już opowiadałem. Nie pamiętam nawet, jak ona wyglądała. I powiedzieli, że gdyby... O, pamiętam, jak były święta, to ja zawsze sobie chodziłem, patrzyłem na te choinki świecące się tam w domach. Była Wigilia, to mnie nawet zapraszano. Rodzice tych dzieci, gdzie ja dawałem im korepetycje, to mnie wiedziały, w jakiej ja jestem sytuacji, że jestem sam, że nikogo nie mam, żadnej rodziny. To mnie zapraszali na Wigilię, na święta. Nigdzie nie chodziłem. I nie było we mnie żadnego najmniejszego żalu, że ja nie jestem przy końcu. Ja nie pamiętam, jak moja matka wyglądała. I mi powiedzieli ci, w sumie tak, kiedy już kończyliśmy tę rozmowę, to ci psycholodzy powiedzieli mi, proszę pana, może to był jedyny ratunek dla pana. Gdyby pan powracał do tego, to by pan się rozklejał, to by pan wewnętrznie, dusza by panu mdlała, a tak, to pan po prostu szedł i szedł i szedł do przodu. No, nie wiem czy, ale przecież jeszcze raz powtarzam, że ja tego nie wymyśliłem, nie mogłem tego wymyślić. Więc gdzie by do gówniarza 14-letniego przyszło coś takiego? Ale co się stało, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze pamiętam, że w kilka dni po tym pogrzebie matki, to tam Ruscy, którzy kwaterowali nie tylko w tym domu gospodarza, gdzie ja tam też mieszkałem jeszcze w lecie, w sierpniu czy w lipcu, tylko na podwórzu tam mieli jakieś namioty, nie namioty, to raptem zawołali mnie, dali mi pistolet maszynowy do ręki, ten, jak to się nazywało, to ten?
Kałasznikow.
O! I zaprowadzili mnie za stodołę, a tam stało dwóch esesmanów, których gdzieś tam znaleźli, proszę cię, w zbożu, czy gdzieś tam znaleźli ich. I mówią, masz, rozstrzeli ich za swoją matkę, ja ich nie zastrzeliłem. Oddałem im Kałasznikowa i nie zastrzeliłem.
A jak oni zareagowali, pamiętasz?
Co?
Jak oni zareagowali, pamiętasz?
Kto?
Ci Rosjanie.
Oni byli, nie, wielu ludzi nie mogło mnie zrozumieć, o co chodzi. Wielu ludzi. Ni z tego, ni z owego, raz tylko zjawili się dalecy krewni mojego ojca, o których w ogóle nie wiedziałem, że istnieją, a mieszkali gdzieś w Wielkopolsce. I pojawili się, jak już byłem tam w tym gimnazjum w Biłgoraju, pojawili się właśnie oni, w czasie przerwy ja do nich podszedłem, powiedzieli mi, że są tam dalekimi krewnymi, że tamto, że owo i będziemy ci pomagać. Powiedziałem, dziękuję, nie potrzebuję żadnej pomocy i odszedłem. Stanęli i nie wiedzieli, jak zareagować, czy ja jestem wariat, czy co. Ja sam nie wiem, skąd się to brało, widzisz, dlatego mnie to tak intryguje, że z tego mogła być taka książka nie do czytania tak w ogóle, ale przed spaniem. Bo taka jakaś, mówiąca o takim przedziwnej sytuacji, przedziwnym zakręcie psychicznym, jaki może zaistnieć w człowieku. Ja do dzisiaj nie pamiętam ani ojca, ani matki. Nie pamiętam. Nie było, nic nie było. Nic nie było.